Dzisiaj mamy niedzielę palmową. O jej symbolice już mówiliśmy niejednokrotnie na nabożeństwach, więc dzisiaj nie będziemy szczegółowo omawiali wjazdu Jezusa do Jerozolimy, chociaż jedną rzecz zwrócimy przy tej okazji. Czy dzieci pamiętają, co się działo, kiedy Jezus wjeżdżał na... No już właśnie, na czym? Kto pamięta? Na czym Jezus wjechał do Jerozolimy? Na osiołku, tak. Pamiętacie, w jaki sposób ludzie go witali, Jezusa? Machali gąskami. Co jeszcze kładli? Tak, płaszcze kładli, tak? Przed wjeżdżającym na osiołku Jezusem. To oczywiście oznaczało, że witali w ten sposób Jezusa jako króla. Tak? Widzieli w Jezusie króla. I zobaczcie, że to, że widzieli w Jezusie króla, wyrażali nie tylko poprzez postawę serca, to, co sobie myśleli o Jezusie, ale też poprzez to, co robili, tak? Czyli to, co robimy, nasze gesty, nasze ciała, w jaki sposób służymy Jezusowi w taki widzialny sposób, jest bardzo ważne. Nie tylko chodzi o to, żeby myśleć o Jezusie, czuć Jezusa, ale też chodzi o to, że w widzialny sposób chwalili Jezusa, tak? My możemy to robić poprzez wstawanie do pieśni, poprzez wznoszenie rąk, dzisiaj też o tym powiemy w czasie kazania, na inne sposoby również, poprzez posłuszeństwo rodzicom. Czyli chodzi o to, że jeżeli uznajemy Jezusa jako króla, to powinno być to widoczne w naszym życiu. I tutaj to ma oczywiście zastosowanie nie tylko do dzieci, ale też do dorosłych. Także pamiętajmy o tym. Tak jak powiedziałem, ścielenie ubrań przed przychodzącym królem opisane jest chociażby w drugiej Księdze Królewskiej, 9 rozdział, 13 werset, kiedy Jehu został ogłoszony królem i właśnie w taki sposób witano go wjeżdżającego do Jerozolimy. Gałązki w rękach ludzi witających króla również mają swoje źródło w Piśmie Świętym. Psalm 118 mówi, aby błogosławionego, który przybywa w imię Pańskie, witać z gałązkami w rękach. Czyli wszystko to wskazuje, cała ta symbolika niedzieli palmowej wskazywała, że atmosfera wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest atmosferą, która towarzyszy przybyciu króla. I w taki sposób Jezusa witano. Czyli tłum witający Chrystusa okazywał mu respekt w widzialnych gestach, symbolach. Oczywiście później pewnie duża część tego tłumu wołała, ukrzyżuj go. Przy krzyżu zresztą nikt się nie znalazł z tych ludzi, którzy tutaj wiwatowali na cześć Jezusa, ale chodzi o to, że w tym momencie, w kontekście niedzieli palmowej, ich reakcja była właściwa. Zrobili dobrą rzecz, witając w taki otwarty, widzialny, zewnętrzny sposób wjeżdżającego do Jerozolimy króla. I dzisiaj na kazaniu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na biblijne nauczanie na temat gestów, postawy ciała, jako wyrazu czci i uwielbienia dla Boga. Oczywiście zastosowanie ma również w naszych relacjach z ludźmi kwestia dotyku, objęcia, że tak powiem, mowy ciała, ale powiemy o tym szczególnie w kontekście nabożeństwa, od tego zaczniemy. Dlatego, że cały czas, jak niektórzy wiedzą, niektórzy nie, mamy serię co jakiś czas kazań o nabożeństwie, gdzie dotykamy różnych aspektów nabożeństwa. Na naszych kazaniach też podkreślaliśmy wiele razy, że nabożeństwo jest spotkaniem Boga z Kościołem, jest zaangażowanym dialogiem, w którym każdy chrześcijanin powinien być nie tyle obserwatorem, co czynnym uczestnikiem. Przychodzimy na nabożeństwo nie jako widzowie, ale jako aktorzy. Scenarzystą oczywiście jest Bóg. On określa tutaj scenarzystą, reżyserem, on określa tutaj porządek nabożeństwa, Jego słowo. Natomiast my nie jesteśmy widzami, ale uczestniczymy w nabożeństwie. Bóg do nas przemawia poprzez Słowo Boże, poprzez sakramenty. My odpowiadamy poprzez na przykład wyznanie naszych ust. List do Hebrajczyków 13:15. To jest jedna z ofiar, z którą składamy na nabożeństwie. Wyznania naszych ust, ofiara naszych ust. Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Słowa, które wypowiadamy, są naszą ofiarą dla Boga. Pomyśl, jaka jest Twoja ofiara? Jakie jest Twoje zaangażowanie, jeśli chodzi o to, co wypowiadasz na nabożeństwie? Czy to jest coś, co przynosisz Bogu jako coś kulawego, odnosząc się do ofiar starotestamentowych? Czy przynosisz Bogu coś śpiącego, mruczącego albo szepczącego? Zobaczcie, że szeptanie, mruczenie jest zawsze w Biblii cechą pogańskich religii, a nie cechą głośnego, liturgicznego, radosnego nabożeństwa ku czci Boga. Ale Biblia mówi, że nie tylko nasze usta, nasze wargi są ofiarą dla Boga. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy nasze całe ciała przynosili Bogu jako ofiarę miłą dla Niego. Rzymian, list do Rzymian na przykład o tym mówi, 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Zobaczcie, duchowa służba Bogu polega na składaniu ciał. To się przenika wzajemnie. Duchowa służba poprzez fizyczne gesty, służbę ciała. Nasze ciała, można powiedzieć, są naczyniami, poprzez które oddajemy chwałę Bogu albo unikamy oddawania chwały Bogu. Często o tym zapominamy, ponieważ niekiedy tak uduchawiamy naszą wiarę, że zbliżamy się niebezpiecznie do gnostycyzmu, który negował wartość fizycznych, materialnych rzeczy, gestów, ciała na rzecz ducha. W chrześcijaństwie przejawia się to chociażby w negowaniu liturgii, tak? W niektórych ewangelicznych środowiskach w ogóle słowo liturgia nie, a zatykam uszy. W ogóle nie. Co to jest w ogóle? Jesteśmy katolikami, chwila. Liturgia, co to jest? Przejawia się w negowaniu symboliki gestów, lekceważeniu symboliki na przykład ubioru, architektury. Skutkiem jest minimalizm. Ważne, żeby to było takie minimalistyczne i funkcjonalne. A już dbałość o formę, wszystko jedno. Bóg patrzy przecież na nasze serca. I oczywiście ta niedbałość o formę przenosi się, zobaczcie, prawie wyłącznie na naszą postawę względem Boga. Bo kiedy już mówimy o naszej postawie względem ludzi, to nagle przypominamy sobie, formy jednak są ważne. Pamiętamy, w jaki sposób panna młoda powinna się ubrać na ślub. Pan młody również pamięta, jak powinien uczcić swoją narzeczoną czy przyszłą żonę w czasie ceremonii ślubnej. Pamiętają o wystroju sali weselnej. To tylko podaje pewne przykłady. Nagle sobie przypominamy w pewnych okolicznościach, kiedy rozmawiamy, nie wiem, z pracodawcą, kiedy mamy audiencję u kogoś ważnego, prezydenta załóżmy, ktoś ma, tak? Przypominamy nagle sobie, że nasze gesty, nasz ubiór, zewnętrzność, formy, estetyka, wszystko to nagle staje się ważne. Ale kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy przychodzimy na nabożeństwa, myślimy, nie, ale dla Boga to wszystko jedno. Ważne jest serce. C.S. Lewis powiedział, to jest cytat z książki, w której pisany jest z perspektywy diabła, który poucza młodego kusiciela, w jaki sposób zwodzić ludzi. I mówi, przynajmniej mogą zostać przekonani, że postawa ciała nie ma wpływu na ich modlitwy, ponieważ ciągle zapominają o tym, o czym ty powinieneś zawsze pamiętać, że są stworzeniami i że cokolwiek czynią ich ciała, ma wpływ na ich duszę. Postawa ciała podczas nabożeństwa jest bardzo ważna, dlatego chociażby klękamy przed Bogiem podczas wyznania grzechów, co symbolizuje postawę, mam nadzieję, że robimy to szczerze, postawę skruchy, żalu, uniżenia. W czasie komunii na przykład siedzimy, co również symbolizuje postawę odpocznienia w dziele Chrystusa. Chrystus nam usługuje przy stole pańskim, dlatego nie klękamy przed chlebem, nie musimy wstawać. Jest to sakramentalny posiłek, gdzie Chrystus usługuje nam, posila nas i karmi nas. Podczas nabożeństwa również wstajemy, co należy również do form, które uosabiają pewną postawę. Także Biblia zawiera opisy wszystkich tych form gestów jako istotne sposoby przychodzenia do Boga. I tutaj nie będę wam podawał cytatów, takich jest mnóstwo, znajdziecie je sami. Biblia wiele razy mówi o klękaniu, wstawaniu, siadaniu, pokłonie, wznoszeniu rąk. I zobaczcie, tak jak powiedziałem, pamiętamy o ważności gestów ciała, w relacjach z ludźmi. Takie rzeczy jak dotyk, objęcie, przytulenie, przyjacielskie klepnięcie w ramię. To wszystko nagle sobie przypominamy, że wobec ludzi ma znaczenie, ale lekceważymy te sprawy, kiedy przychodzimy na publiczne nabożeństwo do Boga. Dlatego powinniśmy się uczyć, też uczyć takich rzeczy. W Piśmie Świętym Bóg wiele razy wzywa swój lud do wznoszenia rąk. I dzisiaj powiem tutaj, rozwinę ten temat teraz już do końca kazania. Niestety kwestia wznoszenia rąk w Kościele została zaniechana z różnych powodów. Jedni stwierdzili, że nie będziemy wznosili rąk w czasie niektórych elementów nabożeństwa, a bo to nie w moim stylu. Ja jestem poważnym człowiekiem, co ja będę się wygłupiał? Nabożeństwo to dla niektórych ludzi jest bardziej spotkanie o Bogu. Ja przychodzę tutaj, moje ciało jest po to, żeby przetransportować mózg, żeby ten mózg otrzymał dawkę informacji, ale co ja będę się wygłupiał, że co, będę klękał, jeszcze ręce wznosił? Przychodzimy czasami na nabożeństwo jak na wykład, żeby dostać jakąś dawkę religijnych informacji. Jeszcze inni zrezygnowali z tej, podkreślam, dobrej rzeczy, bo o tym mówi Biblia i za chwilę przeczytamy kilka wersetów, zrezygnowali z tej dobrej rzeczy z powodu różnych emocjonalnych nadużyć w Kościele. Też o tym powiemy, rozwinę to za chwilę. Biblia mówi o wznoszeniu rąk, w szczególności w kontekście publicznych zgromadzeń Kościoła. To oznacza, że cały lud Boży jednomyślnie powinien być zaangażowany we wznoszenie rąk w pewnych miejscach nabożeństwa. Kilka wersetów, które mówią o wznoszeniu rąk, żebym tu nie był gołosłowny. Nie chodzi o to, żebyście mi wierzyli, wierzcie Bożemu Słowu. Druga Księga Mojżeszowa, 9 rozdział. Kilka wersetów przeczytamy, a potem jeszcze wyciągniemy z nich wnioski i zastosowanie. Druga Mojżeszowa, 9:29. A Mojżesz rzekł do niego: gdy tylko wyjdę z miasta, wyciągnę swe ręce do Pana. Wtedy ustaną grzmoty i gradu już nie będzie, abyś poznał, że ziemia należy do Pana. I dalej, 33 werset. Gdy Mojżesz wyszedł od Faraona i z miasta, wyciągnął dłonie swe do Pana i ustały grzmoty i grad, a deszcz nie padał na ziemię. Tak, mamy pewien gest, który wykonał Mojżesz. Oczywiście to nie było tak, że zrobił to abrakadabra, to uczynił Bóg, ale poprzez, można powiedzieć, ręce wyciągnięte ku niebu przez Mojżesza. To miało znaczenie. Druga Księga Kronik, 6 rozdział, 12 werset. Druga Kronik, strona 476. 6 rozdział, 12 werset. Potem stanął przed ołtarzem Pana, mowa jest o Salomonie, stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął swoje dłonie. I wyciągnął swoje dłonie, podniósł je ku niebu. Ezdrasza 9:5. Kolejny fragment. Ezdrasza 9:5. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, a wzniósłszy swoje ręce do Pana, mego Boga, rzekłem: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam nad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż do miasta. Tutaj mamy Ezdrasza, który jednocześnie i klęczy, i wznosi ręce do Boga. Aaron, tutaj już w kontekście błogosławieństwa, pamiętacie, kiedy Aaron pod koniec nabożeństwa, to co mamy też w naszym nabożeństwie, kiedy Aaron miał błogosławić lud Boży, miał właśnie wznieść ręce w ten sposób, rękoma skierowanymi do ludu Bożego, co oznaczało Bożą przychylność względem ludu, i miał udzielić błogosławieństwa. Może jeszcze dwa fragmenty z psalmów. Psalm 119, werset 48. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. Wznoszę ręce do przykazań Twoich i rozmyślam o ustawach Twoich. Psalm 141, werset 2. Niech wznosi się ku Tobie moja modlitwa jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Może jeszcze jeden na koniec z trenów. Treny to jest księga po księdze Jeremiasza. 2 rozdział, 19 werset. Wstań, narzekaj w nocy na początku straży nocnych. Wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku Niemu swoje dłonie za duszę swoich dziatek, które omdlewają z głodu na rogu każdej ulicy. Podnieś ku Niemu swoje dłonie za duszę swych dziatek, czyli módl się za dzieci z rękoma wzniesionymi ku niebu. Z powyższych powodów tych werset, chociażby z powodu tych wersetów, które czytaliśmy, jako Kościół powinniśmy uczyć się wołać do Boga w Trójcy Jedynego w ten sposób właśnie, z rękoma wzniesionymi ku górze. I oczywiście mam świadomość, że dla każdego z nas nie jest to coś naturalnego. Tak jak dla naturalnego człowieka, który się rodzi, uwielbienie dla Boga nie jest czymś naturalnym. Dlatego Pismo mówi, żebyśmy uczyli się przychodzić do Boga we właściwy sposób. Mówiliśmy już o Ewangelii Jana w 4 rozdziale, kiedy Jezus powiedział Samarytance, że Bóg szuka nie tyle chłodnych czcicieli, chłodnych teologów, ale czcicieli, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I każdy chrześcijanin, który przychodzi na nabożeństwo, powinien sobie jako priorytet całego tygodnia stawiać właśnie pełne pasji, zaangażowanie w publiczną liturgię, publiczny kult dla Boga. I postawa wzniesionych rąk jest nie tylko biblijna w tym dosłownym sensie, ma również tą, znowu, biblijną symbolikę, w której każdy chrześcijanin wznoszący ręce do góry jest niczym dziecko, które przychodzi do taty czy mamy i pragnie jego przychylności, bliskości. Tak? Jest to, można powiedzieć, gest, który wyraża biblijne słowa Jezusa. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jakie jest biblijne znaczenie wznoszenia rąk? 4 rzeczy tutaj byśmy powiedzieli. Po pierwsze, wznoszenie rąk jest wyrazem błagania, prośby. O tym mówi na przykład Psalm 28, werset 2. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Podniesione ręce wyrażają postawę syna lub córki, proszących Ojca w niebie o szczególnie ważną rzecz. Panie, błagamy Cię, wznosząc ku Tobie nasze ręce. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb. Czyli pierwsze znaczenie, znaczenie błagania. Druga rzecz. Wzniesione ręce są oznaką błogosławieństwa i chwały wznoszonych ku czci Boga. 2 wersety tutaj znowu z psalmów. Psalm 63, werset 4. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce Twoje. W imieniu Twoim podnosić będę ręce Twoje. I w podobnym duchu, można powiedzieć, mówi też psalmista w psalmie 134, werset 2. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Zauważcie, psalmy to jest wezwanie całego ludu Bożego. Kiedy Izraelici śpiewali, Psalm 134 to Boże wezwanie do wznoszenia rąk. Lud Boży po prostu wznosił ręce. Jest to wezwanie do całego Kościoła. Panie, chwalimy Cię i czcimy. Jesteś potężnym Bogiem, którego uwielbiamy. Jeżeli wypowiadamy takie słowa, to nie wkładamy rąk do kieszeni. Tak? To jest właśnie gest, który wyraża to, że wierzymy w Boga, który nie jest naszym kumplem, ale jest potężnym Stwórcą, jest Panem Panów, Królem Królów. Dalej, wzniesione ręce to jest taki gest, można powiedzieć, afirmacji, potwierdzenia. Część, można powiedzieć, zgody. Nehemiasza, księga Nehemiasza 8:6. Ezdrasz pobłogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi do ziemi. Tak, podnieśli ręce ze słowami: Amen, amen. I co więcej, cały lud Boży to uczynił. I czwarte znaczenie, tak jak powiedziałem też, że wzniesione ręce to jest gotowość też do otrzymania błogosławieństwa z góry od naszego Boga w niebie. Oczywiście mogą być różne wątpliwości, pytania z tym związane, ale zauważcie, że wątpliwości wobec podnoszenia rąk rzadko kiedy wynikają z rzetelnej analizy Pisma Świętego. Jak zauważyliśmy, Biblia jest obfituje w wezwania skierowane do ludu Bożego, żeby ten poprzez postawę ciała angażował się w publiczne nabożeństwo. Najczęstszym powodem braku komfortu ludzi wierzących w tym temacie jest po pierwsze nasz charakter, czyli problemem jesteśmy my sami. Problemem nie jest Pismo. Problemem jesteśmy my sami, może niekiedy albo przesadny introwertyzm, jesteśmy introwertykami, nie lubimy uzewnętrzniać naszych emocji. Musimy się tego uczyć. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz przesadnie szli w drugą stronę, ale żebyśmy byli zrównoważeni w tych rzeczach. Jeżeli ktoś ma się tutaj do kogoś dostosować, to nie Pismo Święte do twojego introwertyzmu, ale twój introwertyzm do wezwań Bożego Słowa. Dalej, kolejnym problemem czy wątpliwościami, które nam tutaj towarzyszą, są, już wspominałem o tym, nadużycia niektórych kościołów względem niewerbalnych form uwielbienia Boga. Szczególnie w charyzmatyzmie mamy taki, w nurtach charyzmatycznych mamy podkreślany taki indywidualizm w uwielbieniu Boga. Nieważne, co robi Kościół, ważne, jak ja się poczuję. Ważne, że ja czuję, że w tym momencie powinienem wstać, nie wiem, podnieść ręce. W tym momencie nie czuję się zbyt dobrze, to te ręce opuszczę albo sobie usiądę. Słuchajcie, nabożeństwo to nie jest miejsce na rób ta, co chce ta. Spotykamy się nie jako niezależne atomy, które sobie robią, co chcą, że tak powiem, ale spotykamy się jako Kościół, jako rodzina Boża, jako oblubienica. I to jest cała, że tak powiem, siła nabożeństwa również, że wspólnie, jednymi usty, wspólnie wielbimy Boga, wznosząc ręce, wspólnie wstajemy, wspólnie klękamy. I odpowiedzią na taką właśnie, że tak powiem, wolną amerykankę i spontaniczność nie jest rezygnacja z tego, co dobre, ale używanie dobrych rzeczy we właściwy sposób. Nadużycia nie powinny nas zniechęcać przed biblijnym zastosowaniem nauczania w tym temacie. Tak, na podobnej zasadzie moglibyśmy argumentować odnośnie klękania. To, że są osoby, które klękają przed obiektami, przed którymi nie powinny klękać, nie oznacza, że postawa klękania jest zła, że powinniśmy ją w ogóle odsunąć z naszego codziennego życia albo z nabożeństwa. Podczas nabożeństwa nie powinniśmy oddzielać ducha i serca od ciała, czy nawet więcej, od emocji również, fizycznej ekspresji w liturgii. Inną skrajnością wobec takiego emocjonalizmu, indywidualizmu, jest z kolei przeintelektualizowanie. Tak? To jest taki wpływ racjonalizmu oświeceniowego na Kościół, gdzie nabożeństwo, tak jak już troszkę wspomniałem, staje się bardziej salą wykładową, a nie miejscem czcicieli Boga. I coraz częściej, tak jak powiedziałem też, niektóre nabożeństwa przypominają spotkania o Bogu, takie można powiedzieć studium biblijne, nieomalże tyle, że w większym gronie. Można się całkiem dużo rzeczy dowiedzieć na nich o Panu Bogu, ale co ze wspólnotowym czczeniem Boga? Brakuje wspólnych modlitw, zawołań, wyznania grzechów, zapewnienia o przebaczeniu, miejsc, gdzie właśnie lud Boży wspólnie się modli, nie mówiąc już o jednomyślnym wznoszeniu rąk podczas tych elementów, czy niektórych elementów. Jeżeli wyznajemy całą Biblię, jako nasz autorytet w sprawie wiary i praktyki, to naprawdę trudno jest przeoczyć fragmenty, które mówią o zaangażowaniu naszych ciał w oddawanie czci Bogu. I nawet jeżeli pewne formy są obce naszemu doświadczeniu i wymagają od nas przemiany z obserwatorów, w uczestników, to nie zapominajmy, że podążanie za Jezusem polega na dojrzewaniu, na reformowaniu, nie tylko liturgii, bo to reformatorzy też się tym zajmowali, reformacja liturgii, ale reformacji też naszych uczuć, naszych emocji, naszych takich może nawet wewnętrznych zblokowań w niektórych elementach. Czytaliśmy bodajże, nie wiem, czy 3 tygodnie temu, czy 2 tygodnie temu, fragment, w którym doniesiono królowi asyryjskiemu, że ludy, które zagarnąłeś, osiedliłeś w miastach samaryjskich, to jest 2 Księga Królewska, 17 rozdział, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci tej ziemi. Tak? Mówi o ludach, które nie znają sposobu oddawania czci Bogu. I czytamy dalej. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz. Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście. Niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się więc tam jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii i zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. Zobaczcie, ten fragment pokazuje, że musimy się uczyć, jak oddawać cześć Panu. To nie jest tak, że nawracamy się do Chrystusa, do Boga i to niejako wypływa z nas. Że jedyne, co Bóg ma do powiedzenia w kwestii właściwego kultu czy czci, jest to, żeby on był szczery. Oczywiście szczerość jest dobra i powinien być szczery, ale szczerość nie jest wystarczająca. Idźmy za tymi, można powiedzieć, Bożymi pouczeniami, w jaki sposób mamy zbliżać się do naszego Pana. Czyli każdy pastor, każdy chrześcijanin powinien sobie zadawać pytanie, albo inaczej. Głównym pytaniem nie jest to, czy ja się z tym dobrze czuję, czy to należy do mojej tradycji w rodzinie, w kościele, kiedy myślimy chociażby o nabożeństwie. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest to, co mówi na ten temat Pismo Święte, Boże Słowo. Czy więc Biblia zawiera miejsce, w których lud Boży klęka przed obliczem Pana? Oczywiście. Czy Biblia wzywa nas do wznoszenia rąk przed Jego majestatem? Oczywiście. Co więc z tego wynika? Odpowiedź jest chyba też jednoznaczna. Róbmy to. Teraz pytanie dotyczące już zastosowania. W którym miejscu więc wznoszenie rąk w kontekście chrześcijańskiego nabożeństwa jest odpowiednie? Po pierwsze, w każdym miejscu, gdzie mamy pieśni wzywające nas do wznoszenia rąk. Innymi słowy, jeżeli psalmy wzywały, mówi, wznieśmy ręce ku Bogu w niebie, ku świątyni pańskiej, tam Izraelici wznosili ręce. Czyli tam, gdzie śpiewamy pieśni, psalmy, nie tylko psalmy, pieśni, które mamy w śpiewniku, o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, wznieśmy ręce. Tak? Na przykład w pieśni Jezus jest tu, tam jest taki moment, o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jest parę pieśni w śpiewnikach, które wzywają nas do tego, żebyśmy wznosili ręce. Zdaję sobie sprawę, że czasami jak mamy śpiewnik, to może ciężko być ze śpiewnikiem, wtedy teksty nie widzimy, no ale chociaż może jedną rękę wtedy. Generalnie nie bądźmy takimi chłodnymi stoikami, którzy jedynie o wznieśmy ręce, wielbiący, ale właściwie jesteśmy niewzruszeni w tych tematach. Dalej, pewne elementy liturgii są dobrym momentem wznoszenia rąk, biorąc pod uwagę symbolikę, o której mówiłem. Przykład. Tutaj argumentujemy w podobny sposób co do klękania podczas wyznania grzechów. W Biblii nie ma nakazu, jednoznacznego nakazu, klękajcie w czasie nabożeństwa podczas wyznania grzechów. Nie ma takiego nakazu. Ale robimy to, dlatego że widzimy, co Biblia mówi na temat znaczenia klękania. Czym jest klękanie i czym jest wyznanie grzechów. Czyli wyciągamy wniosek, że postawa klęcząca, chociaż nie jest jedyną właściwą postawą, jest jedną z prawdopodobnie najlepszą postawą, która wyraża rzeczywistą skruchę i żal z powodu naszych grzechów. I podobny sposób możemy czynić zastosowanie, jeśli chodzi o wznoszenie rąk. Nie ma fragmentu, na przykład wznoście ręce w czasie wierzę w Boga. Ale odnośmy biblijne nauczanie dotyczące wznoszenia rąk do pewnych elementów, które mamy w liturgii. I podczas naszego nabożeństwa takimi najbardziej odpowiednimi miejscami do wznoszenia rąk są pieśni. Jest pieśń Gloria Patri, kiedy wznosimy nasze śpiewy, naszą modlitwę też do Boga w niebie, chwaląc Go za przebaczenie, które mamy w Chrystusie. Oraz modlitwa Ojcze Nasz, kiedy, można powiedzieć, wznosimy nasz wzrok i zachęcam również ręce do naszego Boga w niebie, wyrażając w ten sposób i uwielbienie dla Jego imienia i naszą zależność jako Jego dzieci. Wiele kościołów, które należą do tradycji prezbiteriańskiej czy reformowanej, wznosi ręce w czasie nabożeństw. Niektóre to robią w czasie Gloria Patri, inne w czasie końcowej doksologii, takiego uwielbienia dla Trójcy pod koniec nabożeństwa, inne w czasie modlitwy pańskiej, inne w czasie modlitwy prowadzącego nabożeństwo. Chociaż mówię, zastosowanie może być szerokie, ale wynika ono z biblijnej zasady, że w nabożeństwie powinniśmy uczestniczyć również poprzez zaangażowanie naszego ciała, a nie tylko umysłu czy ust. Także wznośmy ręce właśnie w tych miejscach. Podsumowując, chrześcijaństwo to nie gnostycyzm, czyli dla Boga ważny jest nie tylko duch, ale materia. Bóg jest Panem nie tylko naszej duszy, ale i ciała. I kiedy chrześcijanie słyszą, że dla Boga pewne są, że dla Boga ważne są pewne formy, czasami mówią, jak to, dla Boga ważne są formy? Jak to? Boga zamkniemy w jakimś pudełeczku, że jakieś formy są, przez formy można przejść do Niego. Nazywają to rytualizmem. Ale tak jak powiedziałem, jednocześnie kiedy idą na spotkanie z pracodawcą, zakładają garnitur, a nie dżinsy. Kiedy idą na spotkanie z pracodawcą, nie mówią cześć, ale mówią dzień dobry, czyli najwyraźniej przykładają wagę do tego, co mówią. Nie tylko szczerość jest tutaj ważna. Wiedzą, że nie należy rzucić gumy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, trzymać rąk w kieszeni. Dobrze wiemy, to naprawdę nie trzeba chyba tego tłumaczyć, dobrze wiemy, że formy są ważne. Okazujemy przez nie szacunek ludziom, pannie młodej, narzeczonemu, mężowi, żonie, szefowi, zwierzchnikowi, prezydentowi i tak dalej. Ale Bóg się niech obejdzie moim serduszkiem. To jest najważniejsze. Moje ciało należy do mnie. Po drugie, pamiętajmy, nasze ciała to świątynia Ducha Świętego. List do Koryntian o tym mówi. Nie należymy do siebie samych. Naszymi ciałami mamy służyć Bogu, a nie tylko bliźnim. Nie wstydźmy się też tego okazywać. Kolejna rzecz. Nabożeństwo to spotkanie całego Kościoła. Dlatego w poszczególne elementy nabożeństwa angażujmy się jako cały Kościół. Wspólnie śpiewamy, wspólnie się modlimy, wspólnie jemy, wspólnie słuchamy. Dlatego też wspólnie wznośmy ręce. To jest ważne, dlatego że to podkreśla też, że spotykamy się jako wspólnota, oblubienica baranka, a nie jako niezależne atomy, które robią akurat to, co im się podoba. Wznoszenie rąk ma również aspekt pedagogiczny. Uczy nas tego, kim jest Bóg. Uczy nas bojaźni Bożej, uczy nas właściwej teologii na temat Boga, ale przede wszystkim zamienia nas z teoretyków chrześcijaństwa w praktyków, z obserwatorów nabożeństwa w czcicieli. Także kończąc, tak jak powiedziałem, zastosowanie tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest proste. Wznośmy ręce, nawet począwszy od dzisiejszej modlitwy Ojcze Nasz, od nabożeństwa za tydzień także podczas Gloria Patri, ale kolejne zastosowanie jest też takie, o którym po części wspomniałem. Zwracajmy uwagę na gesty naszych ciał, ponieważ przez nie okazujemy szacunek lub lekceważenie względem ludzi. Jeżeli rozmawiasz z kimś, to nie mów do kogoś czytając SMS-a, czy pisząc SMS-a, albo szukając tam jakiegoś innego rozmówcy, bo to wcale nie musisz mówić wtedy komuś, słuchaj, nie interesuje mnie to, co mówisz. Poprzez zwykły gest okazujemy, że nie mam ochoty z tobą gadać. Zwracajmy na to w naszych relacjach z bliskimi, z dziećmi, z przyjaciółmi, tak? Postawą ciała również. Komunikujmy to, co komunikujemy Bogu. Komunikujmy ludziom, na przykład, kocham cię, Myślę o tobie. Ładnie wyglądasz. Dobra robota. Cokolwiek. Zwracaj uwagę na takie rzeczy jak dotyk, objęcie, przyjacielskie klepnięcie kogoś. Bóg stworzył nas jako istoty cielesne, a nie jako unoszące się gdzieś obłoczki. To jest ważne. Jezus zwracał na to uwagę, zauważcie. Brał dzieci w ramiona, przytulał je, dotykał ludzi. Zwracał uwagę na te niewerbalne formy komunikacji. I to nie tylko względem ludzi, ale też do Boga, przed którym klękał. Wznosił ręce do Ojca. Uczestniczył w nabożeństwach świątynnych. Naśladujmy Go i uczmy się tego. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas jednością ciała i duszy. Dziękujemy Ci, że wzywasz nas do tego, abyśmy nie tylko naszymi myślami w naszych sercach czcili i poświęcali Twoje imię, ale abyśmy, tak jak list do Rzymian mówi, abyśmy ciała swoje składali jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, miłą Tobie, bo taka winna być duchowa służba nasza. Dziękujemy Ci za przykład, który mamy w Chrystusie, który też zwracał uwagę na postawę ciała, na komunikowanie też swojego nastawienia względem ludzi, względem Ciebie, Panie. Prosimy Cię, abyśmy się tego też umieli i chcieli uczyć, abyśmy całymi sobą, całym ciałem, całą duszą, całym sercem, z całych sił chcieli uwielbiać Ciebie i Tobie poddać każdą sferę naszego życia. Bądź, Panie, uwielbiony i błogosławiony. Amen.